W magazynie Trochę Kultury będzie punkowo i to bardzo punkowo, bo przede mną książka Please Kill Me, punkowa historia punka, Lex McNeil.
Gillian McCain.
Gillian McCain. Przekład Andrzej Wojtasik, tłumacz ze Szczecina, który jest gościem magazynu Trochę Kultury. Witaj Andrzeju.
Witaj.
Ta książka to z pewnością wielkie wydarzenie nie tylko literackie, ale myślę sobie wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o to, co pisze się dziś w Polsce o muzyce rockowej, o muzyce punkowej. Książka, która swoją premierę w Stanach Zjednoczonych miała w 1996 roku. Z jednej strony możemy wyrazić radość, że wreszcie ta książka trafia do rąk polskiego czytelnika, z drugiej strony moglibyśmy kręcić nosem, że tak, późno.
To akurat była pozycja zaproponowana mi przez wydawnictwo, ale tak trochę na otarcie łez, bo ja sugerowałem inny tytuł, też z tej dziedziny, mianowicie książkę Heebie-Jeebies, książkę, która dowodzi niezbicie, że nowojorski punk był żydowskim spiskiem. Po namyśle zrezygnowała z tego tytułu i zaproponowano Please Kill Me, co bardzo mnie ucieszyło, bo znałem ten tytuł. Poczułem się zaszczycony, że ta propozycja została mi złożona. Siadłem do roboty. Po pół roku książka była gotowa.
Ktoś z wydawnictwa Czarne, przypomnę, to Monika Schneiderman i Andrzej Stasiuk. Ktoś z nich tę książkę odkrył, przeczytał w oryginale i pomyślał, że to jest lektura potencjalnie obowiązkowa. Musimy ją mieć u siebie w wydawnictwie w przekładzie na język polski.
Myślę, że doskonale pasuje do serii amerykańskiej, która jest w tej chwili chyba taką flagową serią wydawnictwa Czarne. Nie są w niej wydawane wyłącznie książki o tematyce rockowej. Aczkolwiek pierwszym tytułem w serii amerykańskiej była książka Patti Smith, Poniedziałkowe dzieci. Ten wątek od czasu do czasu w serii amerykańskiej powraca.
Ty się czujesz specjalistą, jeśli chodzi właśnie o książki muzyczne, stricte muzyczne, około muzyczne, biograficzno-muzyczne?
Tak bym nie powiedział. Zajmuję się tłumaczeniami od ponad 20 lat i tak się złożyło, że chyba jestem sprofilowany właśnie w wydawnictwie Czarne jako ten od muzyki rockowej, ale wcześniej to był jeden tytuł, książka Kim Gordon. To akurat była moja propozycja podchwycona przez panią Monikę. Wcześniej nie tłumaczyłem książek o tej tematyce.
Może to jest tak, że w wydawnictwie masz status faceta od czarnej roboty. Bo przetłumaczenie tej książki, za chwilę o tym powiemy, to naprawdę było językowe wyzwanie.
Tak, znaczy jako tłumacz lubię płodozmian, dlatego staram się nie ograniczać do jednej działki. W roku poprzedzającym pracę nad Please Kill Me tłumaczyłem jedną bardzo pobożną lekturę, teksty kontemplacyjne Thomasa Mertona, kanadyjskiego socjologa i medioznawcy Marshalla McLuhana. To właśnie fajnie, że każda z tych książek jest z zupełnie innej dziedziny. Nie ma nudy.
No więc właśnie powiedziałeś, książka pobożna Please Kill Me, punkowa historia punka, to jest absolutne przeciwieństwo tamtej pozycji, choćby wyimek z jednej recenzji. Bezczelna i hałaśliwa wyprawa na ciemną stronę mocy, pełną skandalizujących opowieści wypełnionych niekończącym się seksem, narkotykami i rock'n'rollem. Ta książka pozbawiona historycznego patosu i muzycznego bałwochwalstwa jako jedyna tak dokładnie opisuje zachwycający styl pustego pokolenia, o którym śpiewał Richard Hell. Ty byłeś punkowcem?
Dobre pytanie. Chyba trochę za późno się urodziłem. Czytałem kiedyś ciekawą książkę socjologiczną Stanisława Magali od Hunwejbinów do dyskoteki. Autor udowadnia niezbicie, że prawdziwym punkowcem można było być tylko w Londynie albo w Nowym Jorku, ewentualnie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Wszystko inne to jest nieśmiała kopia. Odkąd pamiętam, słuchałem tej muzyki. Równo 30 lat temu, po maturze, pojechałem do Warszawy, z tego co pamiętam, na słynną wystawę młodego malarstwa Arsenał 88. Spożywałem właśnie w barze mlecznym na dworcu Naleśniki, kiedy usłyszałem tup, 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 tup i obok mnie pojawiły się kilka par dużych czarnych butów z białymi sznurowadłami. No i wiedziałem, że będzie źle. I kiedy już przybierałem jakieś takie męczeńskie pozy i zastanawiałem się, co dalej z tak pięknie rozpoczętym życiem, usłyszałem, ty jesteś z Pomorzan. I okazało się, że patriotyzm lokalny zwyciężył i trzech skinheadów, którzy chcieli rozsmarować mnie po podłodze, uznali, że krajana ze Szczecina nie należy tykać i na odchodnym jeden pyta drugiego, ty, a co to był za jeden? A wiesz, to takie niedobitki pankowo-rastamańskie.
No, to
od tej
ciekawe.
Chwili wiem, kim jestem.
To ciekawe. Czytając tę książkę, rzeczywiście można przywołać w sukurs słowa Williama Burroughsa, który mówi, że to pierwsza książka w historii, która opowiada o tym, jak było naprawdę. Patrząc na to, jak rodził się w Polsce punk rock czy muzyka punkowa, to naprawdę byliśmy jak w jakimś akwarium, ci wszyscy punkowcy. To takie małe, wiesz, no nie chcę powiedzieć płoteczki, bo płotki nie pływają w akwarium, ale jakieś takie głupiki, które oglądają piękne skalary, nie? I te skalary pływają w oceanie rzeczywiście atlantyckim.
To prawda.
Coś tym jest.
To rzeczywiście były piękne stwory, na których wszyscy inni mogli się jedynie wzorować i być ich bladym echem.
Ta książka przebija każde nasze wyobrażenie. To znaczy, jeśli myślimy sobie, że coś mogłoby być fikcją, to z pewnością wydarzyło się naprawdę.
Ta opowieść mogła przybrać tylko taką formę. Nie da się tego opowiedzieć inaczej. To musi być polifonia, to musi być tysiąc głosów, które przekrzykują się nawzajem, przeczą sobie. To musi być drastyczne, to musi być, co tu ukrywać, wulgarne.
I prawdziwe.
I prawdziwe.
I prawdziwe. Skoro mówisz o formie książki i w jakiejś mierze kompozycji, myślę, że powinniśmy parę słów powiedzieć także o narracyjnej historii mówionej, bo tak ta książka została stworzona. Są tacy, którzy twierdzą, że to po prostu kompilacja cytatów, wypowiedzi, różnych głosów ułożona w jedną zwartą narrację, ale też musimy pamiętać, że tego rodzaju książki, ta książka jak Please Kill Me, no tak naprawdę miała duży wpływ na historię literatury, także historię polskiej literatury, bo nagle pojawił się zupełnie nowy gatunek. Tak się do tej pory nie pisało biografii, tak się nie tworzyło żadnych opowieści, nie tylko muzycznych. I ta książka także w tym kontekście, w tym sensie jest bardzo przełomowa. Pamiętajmy, 1996 rok.
To prawda. Ta forma narracji nie jest ograniczona do historii muzycznych czy,
no, co więcej,
czy około muzycznych.
Ona początki miała jeszcze wcześniej, prawda?
Tak,
o tym też
tak.
Piszą na końcu Please Kill Me autorzy tej książki.
Tytuł, który zapoczątkował, czy uprawomocnił ten nowy gatunek, który wydaje mi się, że w tej chwili no już się doczekał pewnej nobilitacji. Moim zdaniem, przy świadomości wszelkich różnic, noblistka Swietłana Aleksijewicz używa tej formy, nie wiem, w Czarnobylskiej modlitwie na przykład. O tym zjawisku, jakim jest punk, ten amerykański punk, można powiedzieć dokładnie wszystko i to będzie prawdą. Chamski jest wzniosły, jest wulgarny, jest subtelny.
Perwersyjny, ciekawy,
tak,
zabawny.
Tak,
i tutaj paleta
jest podszyty maczyzmem, a jednocześnie ma swój kontekst gejowski. Jedną z najważniejszych postaci jest androgeniczna poetka. Jest pretensjonalny, jest intelektualny, jest straceńczy. Wszystko to jest prawda.
Tak wielu polskich punkowców nie zdecydowało się podjechać na skraj przepaści i po prostu z tej przepaści runąć. Jeden z recenzentów książki Please Kill Me wyrażał zdziwienie, ja się podpisuję pod tym zdziwieniem. To zdziwienie wynikało z jednego faktu, że jednak wielu bohaterów tej książki jeszcze żyje. To znaczy oni prowadzą taki, a nie inny tryb życia, nie mają, czy nie mieliby prawa absolutnie przetrwać. No ja już nie mówię o Iggy Popie, prawda? Ale no przecież
no,
tak skrajnych postaci jest zdecydowanie więcej.
Wiele z nich nie żyje. I to niekoniecznie jest przedawkowanie. Czasem nowotwory, choroby serca, wypadki przy pracy, wszystko to gdzieś tam jest obecne.
To na pewno tak, tylko wiesz, ja mówię o skrajnie doprowadzonych przypadkach autodestrukcji. No, krótko mówiąc, kontekst suicydalny, czyli popełnianie samobójstwa albo z pełnym wyrachowaniem i świadomością, że to najwyższa pora ze sobą skończyć, albo tak jak w przypadku Sida, no, pokłosie po prostu zażywania twardych, dziwnych narkotyków, nie tylko heroiny, kokainy, bo tam roi się także od substancji, których polskie apteki chyba nie miały i mieć nie będą.
To był mój problem jako tłumacza, znaleźć polskie odpowiedniki wszystkich substancji przyjmowanych w tej czy w innej formie przez bohaterów. Oczywiście te określenia są slangowe, więc musiałem poznajdywać jakieś odpowiedniki. Nie było to proste.
Praca tłumacza z pewnością była karkołomna, bo trzeba było oczywiście lokalizować różnego rodzaju miejsca, sprawdzać faktografię, sprawdzać, nie wiem, tytuły periodyków, sprawdzać nazwy miejsc, lokali, barów, knajp, do tego szereg różnych takich elementów, elementów topografii, ale to, myślę, było wielkie wyzwanie językowe. Ty mówisz o slangu, ale ten slang poza jakby samymi odcieniami też stanowi ciekawą grę literacką. To znaczy, ta książka jest przez to niezwykle ciekawa, że w tej polifonii każdy jednak zachowuje swój indywidualizm. To nie jest książka, i myślę, że ona taka była też w oryginale, to nie jest książka, która w ramach redakcji autorów traci swojego pazura, że postaci stają się nagle zneutralizowane. One mówią swoim głosem, swoją dykcją, swoim slangiem, typowym, czasami manierycznym, czasami mniej manierycznym stylem, i to wszystko trzeba było oddać, a do tego roi się od wulgaryzmów. I tu też widać inwencję tłumacza.
Z tym nie miałem problemu. Wiesz co, ja nie mam dystansu do tej pracy i trudno mi powiedzieć. Właśnie raczej mam wrażenie, że pod tym względem poległem, że nie udało mi się aż tak zróżnicować tego języka, że mniej więcej oni wszyscy mówią podobnie.
Ale to zbyt surowa samoocena, to teraz uspokoję tłumacza. Moim zdaniem udało się. Problem też być może jest inny. To znaczy, czytając tę książkę w takiej, a nie innej formie i z taką narracją, oczekujemy, że ona będzie spójna. Z drugiej strony, gdyby ona była niespójna, to pewnie byłyby problemy z czytaniem. Ten tryb lektury byłby zdecydowanie utrudniony, więc na dwoje babka wróżyła, jakby było lepiej. Ale widać, czy słychać, bo może warto też powiedzieć o tym, że tę książkę ciekawie się czyta głośno. Słychać, że nagle są wprowadzane zupełnie inne głosy w tej opowieści.
No to
inne postaci.
Się. Kiedy prawie ostatnia wersja w PDF-ie wróciła do mnie z wydawnictwa, to ja całą tę książkę, chociaż miała 600 stron, przeczytałem na głos, żeby sprawdzić, jak to brzmi. A wracając do tego, o czym mówiłeś wcześniej, myślę, że gdybym nie siedział w tym temacie, to byłaby męka. To byłby koszmar, ponieważ przez cały czas słuchałem tej muzyki. To nie, że nagle zacząłem jej słuchać, tylko słucham jej od 30 lat.
To było zdecydowanie łatwiej.
To było zdecydowanie łatwiej. To powrót do jakichś swoich źródeł, oczywiście dowiadywanie się czegoś nowego. No i nie zapominajmy, że to jest jednak montaż atrakcji. To, w jaki sposób ta książka jest stworzona. Autorzy dysponowali 10-krotnie większą ilością materiału, powybierali to, co było najfajniejsze, pozderzali ze sobą, pocięli to i dlatego to się tak fajnie czyta. Ogrom ich pracy. To w ogóle jest coś niesamowitego.
Ile to trochę jak w transmisjach sportowych, nie? Jak się pokazuje najładniejsze bramki,
tak,
kolejki, to mniej więcej tak ten montaż wyglądał. Najciekawsze, najbardziej pikantne, najbardziej zdumiewające opowieści były wykorzystywane do tego kolażu. I trochę
dokładnie
też jest tak, jak mówisz, że autorzy, kompilując tę książkę, wybierali to, co najładniej się skrzy, nie? Tylko
dokładnie
to najładniej oczywiście ma różne odcienie i różne synonimy.
Dokładnie. No czasem ta brzydota jest właśnie najbardziej atrakcyjna. Pierwsze amerykańskie wydanie tej książki było trochę chudsze. Każda kolejna edycja jest wzbogacana o rozdział czy dwa rozdziały. Ja pracowałem na PDF-ie, który ma też chyba ze dwa rozdziały więcej niż ostatnie papierowe wydanie oryginalne. Można się spodziewać, że gdzieś w archiwach Alexa McNeila jest jeszcze cała masa fajnego, ciekawego materiału, który może za rok, dwa we wznowieniu się pojawi.
Czyli
jest to
książka,
bardzo możliwe.
Książka poszerzana. Też pytanie, czy rzeczywiście ta opowieść wtedy szłaby tak gładko, tak wartko, bo to jest książka, mimo swojej objętości, którą się połyka. To jest książka, którą czyta się bardzo szybko, od anegdoty do anegdoty. Ona jest śmiertelnie poważna i poważnie śmiertelna. To jest książka, która nie ma jednego klucza, bo ona nas tyleż przeraża. Z drugiej strony obrzydza nam całego punk rocka i wszystkich bohaterów naszego dzieciństwa i nie tylko.
Zgoda, można z nie lubić kogoś, kogo się wcześniej bardzo lubiło, ale
w zasadzie wszystkich.
Tak.
W zasadzie wszystkich, poczynając od Jima Morrisona, przez Iggy'ego Popa.
Lurida. Patti Smith.
Patti Smith.
To wszystko były żałosne dupki, ale kochamy ich.
Które przy okazji zrobiły niezłą karierę.
O tak.
Powiedz mi, ty tłumacząc tę książkę, bardzo zmieniłeś swój pogląd o muzyce punkowej, zwłaszcza tej za oceanem?
Trochę byłem zaskoczony różnymi kolejami życia Patti Smith. Miałem moment, kiedy ją znielubiłem, ale ona jest wielka i pod koniec pracy nad książką znów ją polubiłem. To, że Lou Reed był skończonym dupkiem, też wiedziałem wcześniej i dalej go lubię.
Drodzy Państwo, ja jeszcze tylko wyjaśnię niewtajemniczonym, że nasze słowa na D to i tak są bardzo złagodzone na potrzeby radia publicznego synonimy z tej książki, bo tu wulgaryzmów jest naprawdę cała masa. Punk nie był grzeczny, nie był spolegliwy, raczej był brutalny, raczej był brzydki, raczej był depresyjny, raczej był transgresywny, jeśli mogę użyć takiego określenia, bo tak naprawdę choćby biografia Iggy'ego Popa czy Lou Reeda pokazuje, że tak naprawdę każdy dzień był przekroczeniem kolejnej granicy. Jeśli nam się wydawało, że już nie można przekroczyć żadnej granicy, to wskakiwał czy budził się Iggy Pop i pokazywał nam, że jednak można.
Tak, muszę powiedzieć, że Iggy'ego pokochałem. Może nie, że poczułem, że to jest jakaś bratnia moja dusza, ale odkryłem tego faceta na nowo.
Mówiąc o tym, że tam są ciekawe pasusy, które być może pozwalają nam inaczej spojrzeć na zjawisko punka w Polsce, czy zjawisko literatury także, no bo przecież, jeśli mamy Jima Morrisona, Patti Smith na przykład, ciekawy kontekst, bo wspominaliśmy Patti Smith i tam pojawia się taki fragment, z którego wynika, że bardzo wiele złego Jim Morrison zrobił dla tak zwanej poezji rocka, czy w ogóle dla tekstów, dla literatury w muzyce. Natomiast na drugim biegunie pojawia się Patti Smith.
Jim Morrison był nieczułym dupkiem, agresywnym, wrednym typem. Zabrałem Morrisona do Max i zachowywał się tam jak ostatni kutas. No jego poezja była do dupy. Pisząc te swoje szczeniackie, bełkotliwe bzdury, umniejszał literacką wartość rock'n'rolla. Może raz czy dwa razy coś mu wyszło. Poetką to była Patti Smith. Myślę, że Patti podniosła rock'n'rolla do rangi literatury. No albo Bob Dylan. Ale piosenki Morrisona nie były żadną poezją. To były udające poezje śmieci dla małolatów. Zwykłe rock'n'rollowe kawałki dobre dla 13-latek. Może nawet 11-latek. Myślę, że magia i moc Morrisona jako osoby znacznie przewyższały jego rymowanki. Sam Jim miał w sobie więcej seksu niż jego poezja. Był bardziej tajemniczy, bardziej problematyczny, trudniejszy, bardziej charyzmatyczny jako wykonawca. To dlatego kobiety takie jak Nico czy Gloria Stavers, redaktorka pisma 16 Magazine, tak bardzo się w nim zakochiwały, bo zwykle traktował kobiety fatalnie. A już z pewnością nie działo się tak z powodu jego poezji. Coś ci powiem. Jego poezja nie miała tu nic do rzeczy. Jim miał po prostu dużego kutasa. Zapewne to była przyczyna.
Lektura Please Kill Me to wielka i nieco perwersyjna przyjemność. Czytając, co róż dotykamy cudzych nieszczęść, potknięć, degrengolady, autorzy i ich rozmówcy ani myślą wpadać w dydaktyczne tony. Punk to nie łaskotki, a jego historia nie nadaje się na Akademię ku czci. I chyba właśnie to sprawia, że od półwiecza co parę lat wraca, by w hałaśliwy sposób przypomnieć, na czym polega prawdziwy rock'n'roll. Trudno mówić o tego rodzaju pozycjach w radiu przy obiedzie. Staramy się to robić tak, by z jednej strony nie kastrować tej książki, bo nie byłoby nic gorszego niż tę historię po prostu ocenzurować, bo to by była historia zubożona.
To się zdarzyło w Radiu Poznań. Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale w Radiu Poznań były czytane fragmenty tej książki. Nie pada ani jedno brzydkie słowo, co więcej. Wszystkie drastyczne sytuacje, które są, powiedziałbym, esencją tych zdarzeń, zostały wycięte. Jest to bezczelne wprowadzanie potencjalnego czytelnika w błąd. Myślę, że ktoś, kto po wysłuchaniu audycji w tamtym radiu kupił książkę, no, mógł przeżyć szok.
Historie są niezwykle pikantne, no i trzeba je zaprezentować tak, jak one są po prostu w tej publikacji podane, a proszę wierzyć mi, a zwłaszcza tłumaczowi, że są fragmenty zdecydowanie bardziej gęste, zdecydowanie bardziej nieradiowe, jeśli mogę użyć takiego określenia, ale pokazujące to, co działo się naprawdę. Mówiliśmy o tym, że jest sporo bohaterów, czy wielkie grono bohaterów, których po prostu można znielubić. Tak myślę, kogo jednak da się polubić, czytając tę książkę, bo nawet Andy'ego Warhola specjalnie nie możemy polubić. Lou Reeda też, Morrisona też, Iggy'ego Popa też, Sida i Nancy. No możemy się rozczulać nad tym związkiem, ale z drugiej strony te opowieści o Nancy są takie, a nie inne. Davida Bowiego nie wiem, czy powinniśmy lubić, czy nie lubić. No i to jest taka wyliczanka, nie? Za chwilę dojdziemy do zespołu Aerosmith, bo znów jest jakiś kontekst z Nancy i z tym, co robiła w limuzynie z dwoma członkami tego zespołu. No i właśnie, to jest też takie pytanie, na ile to był styl życia, na ile to były kwestie wyboru, a na ile inaczej się nie dało?
Myślę, że to był taki czas, bardzo wymuszający, desperackie, wręcz straceńcze postawy, przynajmniej u ludzi o pewnej wrażliwości. Mówimy o połowie lat 70., kiedy ewidentny już jest upadek idei hipisowskich. a jednocześnie amerykański konserwatyzm trzyma się dobrze i podnosi głowę. Za chwilę prezydentem zostanie Ronald Reagan i będziemy mieli kulturowy backlash. To wszystko gdzieś czuć w powietrzu. Ci ludzie żyją tu i teraz. Dla mnie ciekawsze są nawet te postacie drugiego planu, o których może wcześniej nie słyszałem lub niewiele o nich widziałem, typu Penny Arcade albo Beb Well. W ogóle żeńskie postacie są tam naprawdę pełnokrwiste. Nie wiem, mówię o punkowych groupies, mówię o kelnerkach w CBGB, mówię o ludziach, którzy po prostu bywali w tych miejscach, a niekoniecznie trafiali potem na plakaty.
Z drugiej strony, mówiąc o obrzydzeniu, jednak pojawia się przeciwstawnik tego wszystkiego. To znaczy, oni już wtedy byli tak, a nie inaczej postrzegani, zwłaszcza przez te najbliższe środowisko, przez postaci, które zabierają głos w tej publikacji. Jakby na przekór albo w kontrze do tych negatywnych emocji od razu pojawiały się te pozytywne. To znaczy można było uważać kogoś za głupca, za pozera, a z drugiej strony otaczać go jakimś niewiarygodnym kultem. Jak ten kult był budowany, to jest oczywiście inna historia, nie? Tylko mówię o tym, że jakby takie antagonizujące się refleksje od razu się pojawiają także wśród bohaterów tej książki.
To prawda. Myślę, że to jest też urok tej książki, że poszczególni bohaterowie sobie przeczą. Znaczy nie chodzi nawet mi o to, że obsmarowują się nawzajem, chociaż to też. Tam nikt na nikim nie pozostawia suchej nitki. Pewne opisy tych samych koncertów lub sytuacji dziejących się w klubach w ustach poszczególnych postaci są zupełnie inne.
No też musimy pamiętać, że ta retrospekcja może być nieco zaburzona, biorąc pod uwagę styl życia bohaterów tej opowieści. To, że oni cokolwiek pamiętają z tamtych czasów, prawda, to i tak
to jest niesamowite.
Są tacy, którzy teraz w kontekście do autobiografii Marcina Świetlickiego, zrobionej przez Rafała Księżyka, uważają, że no, książka, która ma kilkaset stron, jest ewidentnym sukcesem, bo w zasadzie Świetlicki nie powinien pamiętać połowy swojego życia, a tak dużo o sobie opowiedział. I po trosze jest, jeśli chodzi o tę opowieść, to znaczy, biorąc pod uwagę te wszystkie stany narkotyczne, libacje alkoholowe, całe rock'n'rollowe życie, gdybyśmy nie mieli tych wspomnień, to też nikogo by to nie zdziwiło. To znaczy, tak zwane zerwanie taśmy czy filmu zdarza się tu tak często, że, no teraz używam określenia języka filmowego, że jest tyle zerwanych filmów, że byłyby same puste klatki, prawda? Nie, trudno by było stworzyć z tego opowieść, a na szczęście się udaje. Ale zobacz, pojawił się Marcin Świetlicki w swojej autobiografii. Czytając tę książkę miałem jeden zarzut, to znaczy w autobiografii pisarza najmniej było o literaturze, a zdecydowanie więcej było o muzyce. Czytając punkową historię punka, pomyślałem sobie, że jest to książka o życiorysach, o pokoleniu, o środowisku, o rodzeniu się nowego ruchu, tyleż muzycznego, co społecznego. Ale jak na lekarstwo było muzyki. To znaczy są koncerty, są występy, jest podpisywanie kontraktów, zrywanie kontraktów, wydawanie płyt. Ale stricte opowieści o samej muzyce nie ma. Jeśli one są, to one są jakoś tak trochę przemycane, nie? Tu robimy próbę, ktoś miał zagrać C-dur, nie wiedział, jak to się robi. Iggy nagrał piosenkę, której nie chcieli puszczać w radiu. Troszkę takie kontekstowe, nie? Zniuansowane są takie mocne fragmenty muzyczne. Może to jest też kwestia wyboru redaktorów tej książki. To znaczy pokazać ludzi poprzez muzykę, a nie pokazać muzykę poprzez te opowieści.
Z pewnością. To znaczy, jeżeli mogę skomentować Nieprzysiadalność, mi się bardzo dobrze czytało Nieprzysiadalność. Fakt, że to nie jest o poecie, tylko to jest o wokaliście Świetlików. Księżyk jest dziennikarzem muzycznym i wydaje mi się, że to był jego wybór, żeby cisnąć bardziej te wątki. Zwróć uwagę, że te jego poprzednie biografie, Mamuty, to są wszystko z muzykami.
No tak, Brylewski, Stańko, Tymon.
Tak, to są wszystko muzycy, więc myślę, że on poszedł tym tropem.
Te wszystkie książki, te dwie publikacje mają swoje oczywiste zalety. To znaczy, być może z premedytacją albo przez przypadek Księżykowi udało się pokazać inną twarz Świetlickiego, konesera muzycznego, osobę absolutnie kompetentną, jeśli chodzi o historię, no nie chcę powiedzieć muzyki rozrywkowej, ale muzyki rock'n'rollowej, nie tylko w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych. Osoby, która zna kapele, które wydawały tylko jakieś single, o których pies z kulawą nogą nie słyszał, prawda? W Polsce nigdy nie były ani grywane, ani wydawane, więc no zawsze medal ma dwie strony. Powiedz na koniec, Andrzeju drogi, czego ty się nowego dowiedziałeś
Dla mnie fantastyczne były wątki polityczne związane z MC5.
Też jest cichym bohaterem tej opowieści, bo pojawia się od samego początku. Mhm.
Ceniłem go, ale nie znałem tych politycznych kontekstów. To jest niesamowite, co oni wyczyniali. To, co oni robili na przełomie lat 60. i 70., to jest taki spełniony koszmar polskiego prawicowca. To są prawdziwi lewacy, którzy mieszkają w komunie, mają na dole drukarnię, gdzie tłoczą czerwone księżyczki Mao, chodzą uzbrojeni, co jakiś czas wysadzają jakieś biuro FBI. No, po prostu.
W ogóle nie powiedzieliśmy o wątku przemocowym w tej opowieści, bo tam rzeczywiście
jest
każdy,
przemocy sporo.
Każdy ma jakiś nóż, dochodzi do jakichś włamań, dochodzi do aresztowań. Posiadanie pistoletu to jest nic, bo się raczej chodzi z karabinem maszynowym. No takie wątki też, drodzy państwo, się pojawiają w tej opowieści. No to na koniec może podchwytliwe
pytanie. Ale czekaj, inna fajna rzecz, której się dowiedziałem, jeżeli mogę wcisnąć.
Jasne.
Ale ciekawsze od MC5. To jest preglamowy kontekst awangardowego teatru nowojorskiego, który tam występuje pod nazwą Ridiculous Theater. Absolutnie transgresyjny teatr, gdzie aktorom zdarza się, nie wiem, defekować na scenie albo tarzać w brokacie. O tym nie miałem pojęcia i okazuje się, że również bez takiego bardzo niszowego, mało komu znanego zjawiska nie byłoby glamu, a bez glamu nie byłoby panka, przynajmniej tego nowojorskiego.
Trochę tego teatru tu jest, a nawet sporo, bo wielu bohaterów z teatrem rzeczywiście miało styczność i też różnego rodzaju kreacje czy postawy są absolutnie teatralne. Nie tylko na scenie, ale także w życiu. Ostatnie pytanie, Andrzeju. Ile z tego punk rocka zostało do dziś?
Punk rock to jest energia, więc myślę, że jest w jakimś sensie wieczny. Nie chodzi o modę retro, nie chodzi o nostalgię. Myślę, że nostalgia w kontekście punk rocka jest czymś obrzydliwym. Ale ta energia jest cały czas. Dlatego nie czuję obciachu, słuchając dalej tych starych nagrań i wierzę, że raz na jakiś czas jakaś inkarnacja tej energii będzie powracać w popkulturze.
No jak się wraca do Velvet Underground na
Oczywiście.
Przykład, prawda? Do Heroin czy Femme Fatale. No to są utwory, które przetrwały próbę czasu, a to przecież tylko początek długiej playlisty. Lex McNeil,
Gillian
McCain i Andrzej Wojtasik. To nasi dzisiejsi bohaterowie. Książka Please Kill Me, punkowa historia punka. Rzecz ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne, a tłumacz ze Szczecina. Myślę, że warto to podkreślić. Był gościem magazynu Trochę Kultury. Bardzo gorąco ci dziękuję.
Dzięki.